Piotr Jacoń, dzień dobry. Witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj Gdynia Główna Osobista, której nie chciałem, bo to jest pożegnanie jednego z moich gości, ale przede wszystkim pożegnanie mojego kolegi z pracy. Właśnie w tej chwili na warszawskich Powązkach zaczyna się pogrzeb Grzegorza Miecugowa. Nie chcę tego pożegnania, to oczywiste, bo Grzegorza po prostu lubiłem i lubię i bardzo ceniłem i bardzo cenię. On na antenie TVN24 był takim etatowym żegnaczem. W końcu Grzegorz powiedział o śmierci Jana Pawła II. Był etatowym żegnaczem i tak przy okazji nas nauczył, jak takie pożegnania powinny wyglądać. Że żegnać należy tak po prostu, po ludzku. Wcale niekoniecznie ze łzami, a może nawet z uśmiechem. Takim uśmiechem, który on miał w swoim głosie. Bo tak naprawdę to pożegnanie to jest przecież podziękowanie za to, że w ogóle mogliśmy się w życiu gdzieś tam spotkać. My w Radiu Gdańsk z Grzegorzem spotkaliśmy się dokładnie 1 sierpnia 2014 roku przy okazji gdyńskiego szkła kontaktowego. I to spotkanie wyglądało tak.
Tu Gdynia Główna Osobista.
I znów mam trochę dylemat, jak zaanonsować mojego gościa, to powiem tak. Jego stryjeczny dziadek podobno świetnie malował kossaki. On sam, gdy był malutkim chłopcem, miał incydent przykry i do pewnego stopnia kompromitujący na kanapie Wisławy Szymborskiej. Urodził się, wychował w Krakowie, ale filozofię pojechał studiować do Warszawy i tak mu z tą Warszawą zostało. To zapytają Państwo słusznie, a gdzie tu jest Gdynia, skoro trafił do Gdyni Głównej Osobistej? Gdynia jest incydentalnie i to dwukrotnie. Dziś i jutro, bo mój gość specjalnie przyjechał tutaj, żeby spotkać się z Państwem w szkle kontaktowym. Zanim w szkle, to w Gdyni Głównej Osobistej w Radiu Gdańsk. Grzegorz Miecugow, witaj.
Witam serdecznie.
Kolega z pracy, cześć.
Cześć.
A już wiesz, gdzie w tej Gdyni będziesz?
Wczoraj się przymierzaliśmy do lokalizacji proponowanej przez miasto, ale wieczorem się okazało, że widok nie jest za dobry, bo w przeciwieństwie do radia w telewizji obrazek jest...
No, musi być coś widać, tak.
Na przykład gdyby teraz była... Czasami radio zresztą ostatnio transmituje swoje...
Musi być widać.
Teraz jest też widać, czy nie?
Wiesz co, kto wie, tak, to jest bardzo możliwe.
To ja od razu powiem, że można Piotra Jacenia, jeżeli widać, to można go zobaczyć w krótkich spodniach. Jakiejś prawdziwej wiadomości w krótkich spodniach. Ale wracając do pytania, chyba wylądujemy na Darze Pomorza i to mamy już go obejrzanego.
Czyli służbowo na statek.
Jeżeli będzie, to jest żaglowiec.
No nie, tutaj gdynianina, tak na dzień dobry, no proszę.
Ja pływałem kiedyś na Zawiszy Czary, na Darze Pomorza, nie. Mam przyjaciół w Gdyni zresztą, jeszcze z ławki szkolnej, małżeństwo klasowe, że tak powiem. I nie przyjechali na zjazd po 40 latach od matury.
To
dlatego,
ty do nich przyjechałeś?
Ja przyjechałem do nich, a Janusz po prostu się połamał na rowerze. Nie wiem, w pewnym wieku ludzie tak szaleją na tych rowerach. Co nawet też wspólnego kolegę.
Tak, ale ja chyba właśnie wiem, o którym Januszu mówisz, to on akurat na tym rowerze dość wyczynowo jeździ.
No, jest dobra, tak, to tak, prawda.
Więc to taki...
Ale teraz nie jeździ, bo chodzi.
Teraz nie, absolutnie. Ale to jak to tak, że klasowe małżeństwo, no przecież z Krakowa, tak?
Tak, Janusz zaczął służyć w marynarce wojennej i pływał w łodzie, w okrętach podwodnych. Dlatego bardzo młodo został emerytem.
Fajnie.
Fajnie i niefajnie. To znaczy trzeba być, mieć na tyle w sobie zainteresowania światem, żeby w wieku agenta Tomka, powiedzmy, znaleźć sobie inne pasje życiowe. Janusz to potrafił. Pozdrawiam cię, Janusz, jeżeli słyszysz.
Ta pasja to między innymi te rowery.
I rowery, i inne aktywności zawodowe, i w ogóle zaciekawienie światem, bo zawsze mnie śmieszą rozmowy ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy to jest taki modny i gorący temat, o emeryturach. Czy chcecie, żebym pracowała do 67 roku życia i tu pada nie po polsku na kasie? I ja, słysząc taką 40-letnią protestującą kobietę, ja bym chciał ją wziąć na bok i powiedzieć: pani Marysiu, pani ma 42 lata, za 25 lat nikt nie będzie pracował przy kasach, tylko będą kasy automatyczne.
A tym bardziej na kasie, prawda?
A tym bardziej na kasie. I jeżeli chodzi w ogóle o ten wiek emerytalny, to mnóstwo znam takich przypadków. Zmarły ojciec jednego z moich przyjaciół, niedawno zmarły, w zeszłym roku. poszedł na emeryturę i natychmiast zapadł się w fotelu, bo nagle jego życie zawodowe, związane zresztą z morzem, z Gdańskiem, z pływaniem po morzach, nagle się przerwało i życie straciło sens. Więc jeżeli ktoś mówi, kiedy ja bym chciał przejść na emeryturę, to ja powiedziałbym nigdy. Ja bym chciał pracować tak, żeby mieć to zainteresowanie różnymi sprawami do najpóźniejszych lat, do momentu, kiedy będę mówił zrozumiale do rzeczy, mam nadzieję, że tak mi się udaje. I do momentu, kiedy ktoś będzie chciał słuchać tego, co ja mówię.
Czyli szkło kontaktowe na emeryturę się nie wybiera?
Oj nie, to znaczy ja wiem, że każdy program, to w ogóle jest taka wiedza, która jakby ludziom umyka, to jest takie najprostsze doświadczenie. Coś, co się zaczyna, musi się skończyć. I jeżeli ktoś kogoś powołał na dyrektorstwo...
To już mnie cugo filozof.
No tak, ale to jest taka prosta obserwacja. Znaczy zaczął się rok szkolny, on się skończy. Zaczęły się wakacje, one się skończą. Co prawda, jakbym mały, to wakacje wydawały się być przestrzenią przeogromną. To 2 miesiące to takie po prostu do żeglowania, halsowania po tym bez końca. Dzisiaj jesteśmy w drugiej połowie wakacji, nie wiem kiedy ten lipiec nam minął. Nie może przez to, że takie dni powtarzalne, ale to jest tak, że kogoś powołają na stanowisko dyrektora, to go odwołają w końcu.
A ja ci, Grzegorz, za chwilę coś wygarnę.
Dawaj.
A nie, to musisz poczekać. I państwo też. Tak po literacku ci wygarnę. Gdynia Główna Osobista z Grzegorzem Miecugowym.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Grzegorz Miecugow. To jeszcze będzie o tym stryjecznym dziadku, co świetnie malował Kossaki, i o tym przykrym i kompromitującym incydencie na kanapie u Wisławy Szymborskiej. Oj tam.
Udało się półtora roku.
Ale to o tym za chwilę, bo przecież ja miałem ci wygarnąć. Mhm. Ale zanim ci wygarnę, to ci pogratuluję twojej powieści. Przypadek,
tak.
Tak, bo ja jestem po lekturze tej powieści, bo przygotowałem się do rozmowy, więc przeczytałem. Wciągnęła mnie bardzo. I co więcej, mam wrażenie, że ciebie też wciągnęła. Znaczy, tak myślałem sobie, czytając to, że musiałeś mieć dużą frajdę z pisania tej książki. Takiego plątania losów ludzkich.
Tak, dlatego, że ja pisząc następną powieść na zamówienie, już skorzystałem z takiej rady, czy gdzieś przeczytałem, że trzeba zrobić sobie drabinkę. Taka drabinka, czyli trzeba wiedzieć, do czego się dojdzie i umiejętnie to wszystko zakomponować. Chodzi o książkę na rocznicę trójki, 50. Książka, z której potem powstał spektakl teatralny, który został wystawiony tam 19 razy. I wtedy miałem bardzo mało czasu, musiałem taką drabinkę zrobić. Tutaj popłynąłem, to był 2008 rok, byłem na wakacjach i pomyślałem sobie, że chętnie bym komuś opowiedział, czy większej liczbie ludzi opowiedział pewną historię, pewnie przemyślenia na temat wszechświata. I że gdyby były
rzeczywiście.
I gdyby były takie czasopisma, jak na przykład w czasach mojej młodości Problemy, to wiedziałbym, gdzie to zanieść. Natomiast tutaj sobie pomyślałem, no dobrze, napiszesz o tym kosmosie i o tym przemijaniu, o tym czasie.
I przeminie.
I gdzie to dasz? Nie ma miejsca, w którym to można opublikować. I tak się narodził pomysł, żeby napisać, wsadzić to w jakąś inną opowieść, a jednocześnie takim bodźcem do tego, że to była inna opowieść, było to, że wróciłem z wakacji, właśnie chwilę później upadł Lehman Brothers. I wiedziałem, że to jest poważna sprawa, że jesteśmy świadkami takiego milowego punktu, gdzie jest zwrotu dokonuje cały świat. I nie wiem, czy mi się to udało, ale w tej książce jest ten taki niepokój związany z tym, że umiera porządek, który znamy. Gdzieś te odgłosy światowego kryzysu się pojawiają. Jeden z głównych bohaterów kontaktuje się ze Stanami, tam ktoś popełnia, wydaje się, że samobójstwo. I ten taki niepokój, takiej dekadencji, takiej jesieni pewnej, mam nadzieję, że się znalazł.
Znalazł, przecież tam nawet jeden z bohaterów właśnie z powodu tego niepokoju umiera. Nie?
Ale on nie umarł zupełnie, wymknął mi się z...
Tak.
Ja nie przypuszczałem.
Umarł mu się.
Tak, umarł mu się. W pewnym momencie pisałem, to i się zorientowałem, że, że on musi umrzeć, bo w zasadzie się zaplątał, tak? W swoje życie. Ludzie się tak czasami zaplączą w własne życie i z kolei inny bohater, który wiedziałem, że musi umrzeć, przeżył, bo nieopatrznie dałem mu pieska. I nie wiedziałem, co z tym pieskiem zrobić. I to myślę, że
nagle... pieska przeżył.
Dla pieska przeżył. Więc to jest właśnie śmieszne. Ja nie chcę powiedzieć, że byłem Panem Bogiem, ale coś w tym jest takiego, że gdzieś tam plączą się te losy i człowiek te losy pisze. One czasami się troszkę wyrywają na niepodległość. Czasami ja za te wodze szarpnę. Ale jest, masz rację, że jest to frajda, takie pisanie. Notabene to jest pisanie samochodowe, dlatego że ja miałem metodę taką, że pisałem wieczorem w domu, przerzucałem to na pendrive, wiozłem to do pracy, a w korkach to jest jakieś 25-30 minut. I jadąc myślałem, jakie następne wątki poruszyć, które teraz. I jeżeli znalazłem wolną chwilę w pracy, a w pracy zaczynałem dzień od tego, że przerzucałem to, co miałem na pendrive do komputera w pracy i na przykład o 15 miałem godzinkę, zaczynałem pisać, przerzucałem na pendrive, jechałem do domu, to takie na dwa komputery pisanie i to bardzo skraca drogę, jeżeli człowiek sobie może składać różne historie w głowie w czasie jazdy w korku.
Czyli to sposób na korki warszawskie.
Sposób na korki, jeżeli się jest kierowcą, bo jeżeli się nie jest kierowcą, to można sobie czytać książkę, można coś tam... Książki w aucie się nie poczyta, ale można ją napisać.
No to, mój drogi, to ja ci teraz wygarnę, bo ja naprawdę się z tym pogodzić nie mogę. Główny bohater wsiada w pewnym momencie do pociągu relacji chyba Warszawa, Gdynia Główna. Dlaczegoż on nie dojeżdża do tej Gdyni Głównej? Dlaczego akcja tej książki właściwie w żadnym momencie w tej Gdyni się nie rozgrywa?
Bo ja lepiej znam Gdańsk.
To skandal.
On wysiada tutaj w Gdańsku Głównym.
Tak, ja nawet rozumiem to jego motywację, bo on wysiada, bo po prostu nie może wytrzymać w tym pociągu beznadziejnym. No, brudnym, takim, tak.
Byle jakim, tak. Tak. Poza tym tutaj jest odbudowywane centrum Gdańska i tam akcja się przenosi na to odbudowywane centrum.
A ty myślisz, że my nie mamy w Gdyni miejsc, w których
macie
można byłoby
cudne,
umieścić twojego głównego
macie
bohatera?
Cudne miejsce. Macie cudne miejsca. Nas tam, może tak, może to jest... Ale tak, jeżeli bym wysiadłby w Gdyni, to spotkałbym kogoś, kto powiedział, a dlaczego nie w Gdańsku? Zawsze tak jest.
No, był drogi, no. Ale jesteś w Gdyni Głównej osobistej,
ja miałem,
tu jest reklamacja.
Ja miałem śmieszną historię, jak pisałem tę książkę, to chciałem poznawać miejsca, w których akcja się dzieje. Na przykład w Poznaniu hotel wygląda tak, jak jest opisany.
Ale ty nawet Nowy Jork podglądałeś.
Nowy Jork podglądałem przez... Trochę go znam, Nowy Jork, ale też podglądałem przez sieć. Ale jechałem sobie ze Szczecina, czy właściwie ze Świnoujścia, w którym ta akcja miała się rozgrywać, ale się nie rozgrywała w końcu. Więc jechałem ze Szczecina do Berlina i zadzwonił telefon, o której ja będę w Szamotułach. Okazało się, że zapomniałem, że jestem umówiony na spotkanie w Szamotułach i skręciłem w lewo, pojechałem do Szamotu, dlatego Berlin też był oglądany przez internet, co jest zresztą bardzo fajne, bo można sobie znaleźć wygrzebać w internecie takie zdjęcia i takie miejsca, że wszystko o tym Berlinie można wiedzieć, nawet jeżeli się nie było w nim 10 lat. Więc z kolei w Nowym Jorku jest tak, że można mieć spojrzenie na Manhattan z góry, ale na przykład z lekkiego skosu, czyli można zobaczyć, jak wygląda fronton hotelu, a potem wejść na stronę tego hotelu, zobaczyć, jakie mają kolory meble, więc to jest...
I już pisać, i już
i potem
pisać.
Można zobaczyć, że tu jest ulica jednokierunkowa, więc można wymyślić autobus z Japończykami, który skręca z tej przecznicy i podjeżdża pod hotel.
I wydaje mi się, że to właśnie cieszy. Znaczy, to pisanie takich...
Tej
rzeczywistości. Trochę zlepianie i z faktów, ale tak naprawdę robię, co chcę.
To jest takie tworzenie, które... Zresztą miałem taką przygodę związaną z tą książką, ponieważ bohater ma koło 40, ma swoje przejście, jak to 40-latkowie mają często przejścia różne, i rozstał się z żoną, ma nową miłość życia i mieszka na Saskiej Kępie i różne takie szczegóły i byłem na turnieju skrablowym w Krakowie, jest rok 2009, tuż po wydaniu tej książki Sobota, przychodzi SMS, kupiłem twoją książkę, Piotr. No, odpisałem fajnie. Za 2 godziny SMS już w nocy. Spotkajmy się. Ja mówię, jestem w Krakowie, to dopiero w poniedziałek. Dobrze, umówiliśmy się na konkretną godzinę. Piotr wchodzi do restauracji, w której się umówiliśmy, mówi, ukradłeś mi życie. Ja nie jestem z tym człowiekiem tak blisko, to znaczy, żeby wiedzieć, że on się rozstał z żoną i że ma nową partnerkę. Natomiast on mieszka na Mokotowie, na Saskiej Kępie, ma tyle lat, jest całkowitą fikcją wymyśloną, a jednocześnie się okazuje, że do 80 strony człowiek czyta i się...
O sobie. Niecugow, stwórca, nawet nie twórca, stwórca po prostu.
Nie życie, ale tak, żeby życie bywa, chociaż ja uważam, że życie pisze scenariusze najbardziej nieprawdopodobne. Gdyby, ja tyle razy spotykam się z sytuacjami, że gdyby ktoś powiedział, słuchaj, gdyby to było, pojawiło się w filmie, że jest taki zbieg okoliczności, to ktoś powiedział kicz. Ale kicz. A tak się dzieje.
A to życie.
A to życie właśnie.
No dobra, to jest, ta Gdynia zaistniała naprawdę w sposób... promil Gdyni jest w twojej książce i to jest naprawdę skandaliczne, oburzające. Główny bohater jest tylko... Komuś wydaje się, że widział głównego bohatera pod hotelem Gdynia. Ale to jest nieprawda. O, i tyle jest tej Gdyni u Grzegorza Miecugowa. Naprawdę. I to Grzegorza Miecugowa, który szkło kontaktowe będzie miał z Gdyni dzisiaj i jutro, ale także przyjechał tutaj na nadmorski plener czytelniczy. No, jako literat właśnie.
Tak.
Grzegorz, popraw się.
Poprawię się w miarę możliwości.
A w szufladzie coś już leży? Nie, na pendrive.
Nie, na razie nie. Napisałem najnowsza rzecz, która się ukazała, upubliczniła, to był w październiku zeszłego roku moje słuchowisko Timer dla dzieci. To jest słuchowisko o tym, jak stanął czas, więc ono jest też w pewnym sensie filozoficzne.
No właśnie.
Gdzieś się od tego nie mogę oderwać, ale jest fajne, bo jest straszne. Mam je na płycie. Ja uważam, że bajki powinny być troszkę straszne, dlatego że jeżeli się dziecko słuchające, nie wiem, czy dzieci słuchają jeszcze radia, ale jeżeli, zresztą to było świetnie zrobione przez Waldemara Modestowicza, trzeba mieć dobre ucho do radia, żeby zrobić takie efekty, jak on zrobił. Tam starałem się świadomie złamać kilka takich stereotypów, to znaczy jest rodzina, ale taka niepełna, dlatego że ojciec zginął w wypadku. Matka jest głową domu, jest bizneswoman, a jej partner bez ślubu z nią, że jest Czechem, lubi gotować.
I ty byś dziecku chciał
jest chłopiec
opowiedzieć.
I dziewczynka, i dziewczynka jest 2 lata starsza, a chłopiec jest, marzy o tym, żeby być koszykarzem. I ja trochę znam czeski, więc tam zabawa czeskimi słowami, czeskimi wyrażeniami sprawiła mi sporą radość, natomiast ten 12-letni chłopiec staje nagle w sytuacji takiej, że i to tak pięknie rozegrane w radiu, że ktoś mówi nagle i wszystko stanęło i pojawia się w rogu mała dziewczynka, która się okazuje nie jest dziewczynką, tylko jest projekcją myśli tego młodego człowieka i ona mu krok po kroku tłumaczy, że zawsze na świecie jest ktoś, kto jest poruszycielem czasu, jak on stanie, bo coś tam czasami się zacina i to jest na cały wszechświat ta jedna osoba, że niedawno w Chile zmarł jeden człowiek, który poruszał czasem i teraz padło na niego. Dziecko mówi, to jest to straszne, że on jest bezradny, on nie wie, co ma zrobić. I tak krok po kroku zaczyna wchodzić w siebie i mieć radę od tego czegoś, co jest formą jakiegoś absolutu, właściwie trudno powiedzieć czym, i dobrze się kończy.
Uff. Grzegorz Miecugow.
Ale powiem tylko tak, że być może w czasie naszej rozmowy czas stanął. My nie jesteśmy w stanie tego zauważyć.
No właśnie i miał trochę racji Grzegorz, bo czas jakoś się zatrzymał, bo wspomnienie tamtego spotkania właśnie ciągle trwa. No i tak się z Grzegorzem rozmawiało. Niby o rzeczach zwykłych, a ostatecznie o ostatecznościach. Jak to wszystko zupełnie inaczej teraz dzisiaj brzmi. To zabrzmi za chwilę znów o tym, jak Grzegorz zaczął malować filozoficznie. To jest Gdynia Główna Osobista 1 września 2017 roku. Na Powązkach właśnie trwa pożegnanie Grzegorza Miecugowa. A ja żegnam go w Gdyni Głównej Osobistej wspomnieniem rozmowy z 1 sierpnia 2014.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w tej Gdyni Grzegorz Miecugow, Szkło Kontaktowe z Gdyni, dzisiaj i jutro Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni, więc uzasadniona jest twoja obecność w Gdyni Głównej Osobistej.
I patrzę na tą Gdynię z taką serdecznością pewną, ponieważ wiem, że to jest, jeżeli nie najszczęśliwsze miasto, to jedno z najbardziej szczęśliwych, jeżeli chodzi
tak
o mieszkańców.
Mówię, tak mówię.
Że to jest taki pomnik naszej możności. To znaczy, że od momentu, kiedy zaprojektowano, czy postanowiono wybudować port w Gdyni, do wypłynięcia pierwszego statku z tego portu minęło tam jakieś kilkanaście miesięcy.
Tak, to prawda. Znaczy, rzeczywiście, to jest ciekawe, co mówisz, bo akurat jesteśmy w takim czasie dzisiaj, tak? 1 sierpnia, kolejna 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, takiego symbolu, no, jakoś tam pielęgnowanego przez nas Polaków, ale przecież symbolu, który jest strasznie trudny dla nas, bo on jest taki niejednoznaczny, on jest właściwie dzisiaj przegrany.
Dzisiaj usłyszałem w radiu, że może byśmy obchodzili też październikowe zakończenie, 63. dzień, upadek powstania. Że tak łatwo jest obchodzić wybuch, a o wiele trudniej jest obchodzić upadek. To jest zresztą dla mnie kilka przyczyn do refleksji. To znaczy, po pierwsze, ja się nie zgadzam z tym, że w PRL-u zakłamywano rzeczywistość, dlatego że ja, wychowany w PRL-u, i to nie dlatego, że pochodzę z jakiegoś specjalnego domu, ja w szkole się uczyłem o Powstaniu Warszawskim i poza drobnymi szczegółami, bo dzisiaj jest dużo książek nowych i jest więcej wspomnień, to nikt mi nigdy nie zohyzał powstania. W harcerstwie śpiewaliśmy piosenki powstańcze i ja dzisiaj wiem o powstaniu tyle samo, co wiedziałem, kiedy miałem 15 lat, oprócz tych szczegółów, ale dylematy i niezrozumienie dla mnie, jak mogli alianci doprowadzić, oszukać nas w Jałcie, to rozumiałem, ale jak nie potrafili wymóc na Stalinie tego, żeby te samoloty lecące z Brindisi nie mogły wylądować po prawej stronie Wisły i zatankować się, przecież oni na resztkach paliwa lecieli z powrotem do Włoch, a przecież to byli sojusznicy. Więc to jest taka moja refleksja, że powstanie wybuchło przy pełnej niewiedzy. Niewiedzy, że jest Jałta, niewiedzy, że pułkownik Model organizuje obronę i rzucono tych młodych ludzi na no, pod grad kul. Nie tylko tych młodych ludzi, bo ponad 100 tysięcy cywilów, którzy zginęli. Więc jeżeli czytam w książkach, że 17-18-latkowie trzeciego dnia mówili sobie, że Ruscy się nie ruszą i pozwolą nas wystrzelać, to pytanie jest, co robili ich dowódcy. Jeżeli...
No widzisz, właśnie w tym kontekście ta Gdynia to
tak,
trochę Gdynia
jest się... taki pozytywistyczny.
Takie. Znaczy, tak, bo tu się udało. Znaczy, tu się od początku do końca, się udało, się zrobiło. Tak? Nie tylko się wymyśliło, ale się wzięło do roboty i się zrobiło. I robiłoby się dalej, gdyby nie druga wojna światowa. Bo ona nagle to wszystko...
Tak, na przykład jechałem autostradą wczoraj w Toruniu, wjechałem na autostradę i przypomniałem sobie, że autostrada A1 jest wytyczona w 1936 albo 7 roku, bo to już był taki plan kolejny, to znaczy najpierw budowaliśmy Gdynię, a potem powiedzieliśmy, no dobra, ale teraz trzeba mieć jakieś dobre połączenie z południem Europy i budujemy autostradę. Dlatego ta A1 była łatwiejsza do zbudowania niż A2, bo A2 była budowana i projektowana po wojnie. A tutaj, gdyby nie było II wojny światowej, to jest dobre pytanie. Napisał profesor Orłowski taką książkę o historii równoległej i tam wynika z tego, że gdyby to jest ekonomista, ale on troszeczkę też się zna na historii, no jest takie warianty są, że jesteśmy krajem bogatszym dzisiaj niż dzisiejsza Belgia.
Może lepiej nie czytać.
Oglądałem film Ambasada Machulskiego i tam jest, pewnie już państwo widzieli, ale tam jest też taka historia równoległa, że coś się zdarzy, coś się nie zdarzy i jest końcowa scena, to jest Warszawa, w której są współczesne budynki, jak ten Bieżowiec Lebeskinda, który zdaje się jest porażką, bo zdaje się tam strasznie trudno sprzedać te mieszkania, które tam są.
Po wielokroć porażką.
Nie ma Pałacu Kultury. I są inne budynki, które stoją, ale jest bardzo dużo budynków, których nigdy w Warszawie nie było i pewnie nie będzie. I to jest Warszawa, która jest niezniszczona. A taka Warszawa, która została potem no tak rozbudowane jak Paryż, prawda, bo Paryż z 1944...
To są bolesne wizje ostatecznie.
Bolesne, ale no. jak niewiele w sumie zawsze brakuje do czegoś takiego.
To witamy w Gdyni, która szczęśliwie...
Wczoraj usłyszałem o Gdyni...
Przetrwała.
Wczoraj usłyszałem o Gdyni takie zdanie rodowitego gdynianina. Stałem na tym...
W infoboksie na tej wieży.
Na tej wieży i tam są takie różne miejsca i taki rodowity gdynianin mówi: słuchaj, fajnie jest, bo jeszcze 10 lat temu to mogliśmy się chwalić tylko budowlami sprzed wojny. Jeszcze 10 lat temu. Ale teraz mówi, teraz już nie, zobacz, to i to.
Ale się cieszył w Gdyni teraz. To możemy o Krakowie porozmawiamy. W tej Gdyni głównej osobistej. Nie, to bo skoro cię tak zaanonsowałem o tym stryjecznym dziadku, co malował Kossaki, i o tej kanapie Wisławy Szymborskiej,
brat
to
mojej
musisz,
babci, brat mojej babci, która z domu była studencka, on też się nazywał Studencki, był uczniem Kossaka, chyba jednym z najlepszych. I mówi się, że większość Kossaków, bo on rysował jakiegoś ułana na koniu, a Kossak to podpisywał po prostu, że większość Kossaków to jest spędza mojego dziadka. Nade mną, ja mieszkałem w związku na Krupniczej 22, mieszkania 23, telefon 219-90. Nade mną mieszkała, ale nie w czasach, które ja pamiętam. Nade mną mieszkała Wisława Szymborska, która się przyjaźniła z rodzicami. Do tego stopnia się przyjaźnili, że jak ona się pokłóciła ze swoim przyszłym mężem, to na 2 miesiące się zamienili. To znaczy, że tata poszedł mieszkać w Szymborsku.
Głęboka zażyłość.
Dosyć zażyłe. To zresztą to były takie czasy, że na parterze mieszkał Kisiel z Jurkiem i z Wackiem, z żoną. I z Jurkiem się spotykam, być może nawet dzisiaj go będę widział, bo przeważnie jak są jakieś imprezy z książką, to jest Jurek Kisielewski. Jurek jest ode mnie troszkę starszy, w związku z czym donaszałem po nim ubranka, bo Kisiel miał jakąś rodzinę czy znajomych w Belgii i dostawał paczki i to były takie
miał
mocne...
ładne ubranka.
Ładne ubrania i mocne. I Jurek nie był w stanie tego zedrzeć, to ja donaszałem, jak to się mówi.
No, a co z tym incydentem na Sofie u Szymborskiej?
Podobno, bo to było tak, że jak ona dostała Nobla, to ja pracowałem w Wiadomościach jako wydawca i akurat na mnie padło, że jest Nobel dla ten. Ja mówię, słuchajcie, spróbuję Szymborską wydzwonić, bo ja mam jakieś osobiste z nią kontakty. I... zaryzykowałem, wiedziałem, że ona w Zakopanem, jak jest, to mieszka w pensjonacie chyba Anna. Dodzwoniłem się tam, pani recepcjonistka powiedziała, że pani Wisława z nikim nie rozmawia, nikogo nie przyjmuje. Ja powiedziałem, żeby powiedziała, że dzwonię ja. I miałem głośno mówiący telefon w takim pomieszczeniu, jak to studio mniej więcej. Było 6-7 osób jeszcze ze mną w pokoju, producenci. No i na głośno mówiącym się rozległo: Grzesiu? A pamiętasz, jak mi nasikałeś na kanapę? No i konsternacja. Bo nie pamiętałem. Takie czasy. Natomiast a propos tego malowania mojego dziadka ciotecznego, czy jak to tam będzie, to mam jakieś... coś mnie tknęło. To w ogóle pierwszy raz o tym powiem. Mogę?
No to czekamy na takie wyznania.
Zacząłem malować też. Od 2 miesięcy, tak. Namalowałem już 4 obrazy.
4 Kossaki machnąłem.
Nie, to jest malarstwo, ja to nazywam malarstwo filozoficzne. To znaczy, że pokażę ci potem.
No.
I może się zgodzisz, że po zobaczeniu tego, na razie jestem w fazie czarno-żółtej. Cokolwiek to znaczy. Ale że po zobaczeniu jednego obrazu człowiek się na chwilę zastanawia.
O co autorowi chodziło?
Nie. O co chodzi autorowi, to chyba nie ma wątpliwości. Natomiast co ja sam z tym zrobię, to jest osobne pytanie.
No potrafisz zachęcić. Ale co cię wzięło na to malowanie?
Nie wiem. Pomyślałem sobie, że... kiedyś napisaliśmy z Tomkiem Sianeckim książkę Kontaktowi, czyli Szklarze bez kitu. I... ja tam rysowałem dla żartu, no bo to nie umiem malować ani rysować. Takie obrazki typu, że wracając z tego programu dodatkowego złapałem 10 punktów w tunelu przy Wisłostradzie i rysunek ilustrujący te 10 punktów to jest 10 kropek. No to wiesz, wielkie malowanie, prawda? I jest podpisane 10 punktów. I takie różne, w sumie prawie 20 rysunków narysowałem.
Nie, ale ty ładnie rysujesz, bo, a teraz sobie przypomniałem, że Ja mam rysunek od ciebie. I od ciebie, i od Andrusa. Bo na urodziny dostałem od was, bo się dowiedzieliście, że urodziny mam i tam szybko machnęliście
tak,
na urkę.
Tak, dosyć okrągły, tak?
Tak, tak.
Natomiast siedziałem w studiu radiowym w Radiu Tok FM i jakiś program, w którym komentowaliśmy jakieś wydarzenia, przed Marek Raczkowski. I wziął, bo ta książka, ci kontaktowi byli, była jakiś, oni byli opiekunem takim medialnym, i tam rozdawali te książki. Jaczkowski wziął, tak zobaczył te rysunki i mówi, a kto to rysował? Więc ja taki, zupełnie w tej reklamie, co jak tam biel gładź i tak dalej, i przychodzi do jakiś taki zawodnik, mówi, kto to zrobił? I tam tacy speszeni robotnicy, to ja. No więc to ja tak wyglądałem i mówię, to ja. A on mówi, nie. I ja mówię, no ja. I on tak zaczął wertować, poszedł na pierwszą stronę, tam gdzie jest ta, opisane, kto tam co robił przy tej książce, i napisane, że rysunki ja. On mówi, a gdzie pan się uczył tego rysowania? Ja mówię, nigdzie. On mówi, tak się teraz rysuje.
Krakowska szkoła.
Ale byłem ostatnio w Amsterdamie w Muzeum Narodowym i zobaczyłem te Rembrandty różne i zachwycony byłem. Tak, z bliska się zobaczy takiego Rembrandta, to widać, jaka to jest siła talentu, że on właściwie w czasach, kiedy nie było fotografii, on robił fotografię albo coś bliskie temu. Bo on przedstawiał żyjących wówczas ludzi w jakichś ważnych momentach i zatrzymywał w czasie jakąś grupę ludzi, ale zrobione to zostało z takim pietyzmem. Tam jest każdy gest, każdy ruch uchwycony. A potem poszedłem do Muzeum Van Gogha, które jest 300 metrów dalej. I miałem nieodparte wrażenie, że Van Gogh po prostu nie potrafi malować. I że my z każdym rokiem, to jest tak, jak się popatrzy na architekturę. Są przepiękne budynki w moim Krakowie, czy w Warszawie te, które ocalały. Obok tego stoją budynki wbudowane w latach 60., 70. Teraz w Bydgoszczy się burzy dworzec, który budowano w 70. roku i była wielka chwała, a gdzieś za nim z tyłu został stary dworzec budowany w XIX wieku. Ten stary dworzec wygląda cudnie. Ten z 70. lat dobrze, że wyburzają. Więc może my jako ludzkość zatraciliśmy zdolność tworzenia, malowania?
No, co ty mówisz, jak ty właśnie znalazłeś
Ale
zdolność tworzenia,
jak to zobaczysz,
malowania?
Zobaczysz, jakie to jest prymitywne. Tam jest przekaz inny, taki jak dzisiaj, to znaczy przekaz nie jest w jakimś artyzmie, tylko przede wszystkim w słowach, które zderzone są z obrazkiem. Oczywiście, że żyjemy w czasach telewizyjnych, oczywiście wszyscy słyszeliśmy o rocznym dziecku, które leży w wózeczku, czy siada, już próbuje siadać i ma przed sobą gazetę i palcem próbuje przesunąć ten obrazek, bo już miało w ręku jakiegoś palm topa, gdzie po przesunięciu obrazka się coś zmienia. A tu na gazecie
nic
przesuwa,
się
nic się nie zmienia, prawda? Więc my żyjemy w takich czasach zupełnie nowych, bo ja już nie ogarniam. Pytałem się mojej producentki, która jest dużo młodsza, o tym jechaliśmy razem. Mówię, słuchaj, czy ja sobie powinienem kupić iPhone'a? I w ogóle co to jest iPhone? Próbowałem od niej się dowiedzieć. Do tej pory nie wiem. Ja mówię, dobrze, czy to, co mam, telefon taki dosyć, dwa dni go mam, więc się go uczę, czy to jest podobne. No w zasadzie nie potrzebujesz iPhone'a. Jestem w sklepie, widzę telewizor, to jest taki półokrągły. Widziałeś?
Nie, takiego nie widziałem.
To jest najnowsza generacja telewizorów, które mają ekrany takie pół, jakby...
panoramiczne. Tak.
No, one są takie szerokie, ale te krańce są bliżej niż środek, bliżej ciebie. Pytam pana, po co to?
No, ale wie pan, pytanie, no wiesz.
Wie pan, to taki design tylko, bo tak naprawdę to dobrze widzi obraz w tym telewizorze tylko ktoś, kto siedzi centralnie. I powiedziałem sobie, że świat zwariował. To znaczy, jeżeli robimy rzeczy, które są nieużyteczne, a może to jest sztuka właśnie, przecież robienie pięknych rzeczy, nieużytecznych, ale pięknych, jest,
bawimy się tym.
Jest dzień sztuki.
Tak jak ty się bawisz swoim malowaniem i rysowaniem.
Faktem jest, że mam pomysł, żeby namalować 9, jeszcze 5, czyli jestem blisko połowy. I mam.
Wystawa będzie?
Wernisaż będzie. Zaproponowała mi pani Małgosia, szefowa w barze, do którego chodzę z psem, na Kępie Potockiej w Warszawie, że zrobimy wernisaż. No, może tak będzie.
Super. I to będzie debiut. taki twój. A debiut...
Ten... Bo porozumiewanie się z ludźmi to nie tylko słowa. Można się porozumiewać na różne sposoby. Można pisać, można rozmawiać. Obaj to robimy zresztą. Najczęściej gadamy, no ale czasami coś człowieka najdzie.
Twórczy jesteś. Tak, myślę o tym twoim debiucie powieściopisarskim, tak? 2010 czy 9
tak.
Rok. To nie chcę ci liczyć lat, ale jesteś panem już dojrzałym.
Ja skończę w przyszłym roku 60 lat.
Dlaczegoś ty tak długo czekał na ten debiut pisarski?
Wiesz, ja zawsze myślałem sobie, że będę chciał żyć z pisania. To zresztą powiedziałem mojej ukochanej pani profesor Zofii Rychlowej, że od polskiego ona mnie zapytała, co ty chcesz, Grzegorz, robić w życiu. Byłem w trzeciej liceum. Ja powiedziałem,
w tym drugim liceum w Krakowie.
Drugie liceum imienia Króla Jana III Sobieskiego. I powiedziałem, pani profesor, chyba pójdę na polonistykę. Ona powiedziała, niech się pan Bóg broni, zanudzisz się. Pomyśl chwilę i daj mi chwilę. Ta chwila to był jeden dzień, powiedziała, idź na filozofię. To ona mnie skierowała, ale to wtedy wyartykułowałem, że chciałbym żyć z pisania. Do pewnego stopnia mi się udało, bo pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem, może nie pierwsze, ale jedne z pierwszych pieniędzy, które zarobiłem, i to były spore pieniądze, bo był lipiec 1980 roku i była okrągła rocznica śmierci Stachury. Ja współpracowałem z Polskim Radiem Warszawskim lokalnym, ale takim magazynie kulturalnym robiłem czasami nagrania i zaoferowałem, że napiszę wspomnienie o Stachurze, który dla mnie był zawsze wielkim poetą i którego wiersze mogę cytować i powtarzać, które ciągle na mnie działają. I zauważyłem nawet, że sporo młodych ludzi wraca do Stachury jakoś. Dostałem wtedy 700 zł za półtorej strony tekstu. Te 700 zł to było tak jak dzisiaj 700 zł mniej więcej. Wiem, że pojechałem z żoną wtedy na wakacje, jechałem przez Gdańsk i to już był sierpień. Więc oflagowany Gdańsk. Nie powiem, że widziałem psa, który niósł głos wybrzeża w pysku, ale coś z tego...
Byli tacy, którzy wierzyli, że to jest metafora.
No, głos wybrzeża był wtedy taką gazetą. No. I pojechałem do Ustki i nasłuchiwałem Radia Wolna Europa. No i wtedy pierwszy raz usłyszałem nazwisko Wałęsa.
A to wszystko zaczęło się od mojego pytania, twój debiut powieściopisarski.
Tak, i ja pisałem, potem pisałem jej felietony do Dziennika Polskiego, pisuję felietony od ponad 24, prawie 25
lat. No tak, ale powieść to dopiero teraz. Ja tak,
ale napisałem w 1984, kiedy byłem na pewnym wygnaniu, bo nie zgodziłem się pracować w stanie wojennym i zostałem inspektorem, bo jednostka była zmilitaryzowana, więc nie mogłem odejść z radia w ogóle, ale zostałem inspektorem, ale w 1984 roku, w drugiej połowie, przeszedłem do redakcji dziecięcej i napisałem wtedy dwa słuchowiska, takie pierwsze rzeczy wymyślone. Jedno słuchowisko nazywało się Gość z Pocieszek i było o krasnoludkach. Zostało wyemitowane kilkanaście razy, myślę, że blisko 20 razy, stąd wiem, że czasami dostaję zaiks za powtórkę. Już teraz nie, bo Kamil Domrowa, który bardzo dobrze prowadzi, moim zdaniem, pierwszy program Polskiego Radia, to nasz były kolega ze Szkoły Kontaktowego.
No właśnie, były. Ale...
To Kamil teraz stawia na premiery. No ale Gość Pocieszek poszedł w bardzo trudnych dla mnie finansowo chwilach. Nagle dostawałem z ZAX-u pieniądze za Gościa z Pocieszek. Drugi był gorszy dla młodzieży, o miłości. Nie umiałem chyba pisać o miłości. Motyl się nazywał i ich poszedł chyba raz tylko.
Tak, pytam o ten debiut, bo... Może przesadzam, ale pomyślałem sobie, że może ojciec się onieśmielał ze swoim dorobkiem pisarskim.
Nie, tata napisał tak naprawdę jeden kryminał, który zresztą potem został pokazany w telewizji w Kobrze. Mhm. Morderstwo na Arsenałego. Wydawnictwo było takie kryminalne,
tak, z kluczykiem. Tak, 62 rok.
Z kluczykiem, tak. I to namówił taki... Joe Alex namówił mojego tatę i tata się zgodził. Ale potem bardzo, tata nie był zbyt pracowity, że tak powiem. I lubił, brał na siebie jakieś zobowiązania, a potem się chował i uciekał przed tymi, którzy go chcieli przymusić do napisania. A tam Joe Alex go wziął na na ambit i tata napisał. To bardzo zgrabne, zresztą zostało przetłumaczone w Niemczech Wschodnich i zaproponowano tacie zamiast wynagrodzenia trabanta. No, a tata nigdy nie miał prawa jazdy, więc...
Słuchaj, mamy minutę. Powiedz mi tylko, ty ciągle masz dziwne sny?
Oj tak. Dzisiaj mi się... Użerałem się dziś w nocy z Koreańczykami z południa, ale jak jacy byli strasznie namolni, to po prostu...
Nie no, podobało mi się, że kiedyś wyśniłeś, że jesteś klepką podłogową.
To był rekord. To, tak. To się nie... Znaczy ciągle to jest numer jeden. Byłem klepką podłogową, nie mającą kontaktu z moimi sąsiadami, bo one nie rozumiały, a byłem ciekaw, co jest za drzwiami, przy których leżałem.
Ty kolorowych snów w Gdyni ci życzę. Udanego szkła kontaktowego. Bardzo ci dziękuję, Grzegorz.
Dziękuję.
No i właśnie tak było. No i tak zostanie, niestety, że mówiąc o Grzegorzu Miecugowie, będzie trzeba używać czasu przeszłego. A może nie. A może do zobaczenia w jakiejś przyszłości, Grzegorz? Bardzo, bardzo dziękuję.